Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Może zaczniemy od Rafała Trzaskowskiego i od jego propozycji obywatelskiej, tak zwanej nowej solidarności. To nazwa robocza pewnie, ale może także nazwa tego ruchu, który Rafał Trzaskowski zamierzał zorganizować. Mówię zamierzał, bo na razie do niczego nie doszło, a to ze względu na oczyszczalnię ścieków, a w zasadzie na jej awarię. No i pytanie, czy jeżeli zdarzają się takie sytuacje, jeżeli awaria ścieków może być powodem tego, że ktoś, kto chce organizować ruch społeczny, nie może tego zrobić, no bo musi akurat siedzieć w Warszawie, no to czy w ogóle można ciągnąć te dwie sroki za ogon i organizować taki ruch, a jednocześnie być prezydentem stolicy? No bo nie mamy pewności, że za chwilę coś się nie wydarzy, a poza tym chyba stolica ma tyle różnych problemów, że no warto, żeby prezydent Warszawy jakby im poświęcał gros swego czasu.
No jeszcze niedawno jeden z polityków Platformy apelował, żeby prezydent Trzaskowski był prezydentem na pół etatu, a drugie pół etatu, żeby oddał się życiu partyjnemu. I myślę, że ta nowa Solidarność miała być tego wyrazem, czyli miałby być inspiratorem dla nowego ruchu, który być może miałby go doprowadzić, bo z Platformy przecież by nie rezygnował do tego, żeby przejąć tę Platformę jako szef. Być może miałby komuś pomóc, Budce czy komuś innemu w pacyfikacji ruchu Hołowni lub innych ruchów, które by chciały alternatywnie wystąpić w wyborach 2023 roku. To wszystko szybko zbankrutowało, no bo kiedy ta czajka znowu stała się problemem i to na skalę krajową, no to pół etatu słabo wychodzi, prawda, w sensie wizerunkowym. No i co to za nowa Solidarność z nową falą ściekową, która płynie do Bałtyku. To jest no, trudne dla samego Trzaskowskiego, bo on chciał ten wynik z drugiej tury wyborów skapitalizować w formie poparcia tak, dla siebie, takiego trwałego poparcia dla siebie, a zarazem trwałego poparcia dla Platformy. I to miałoby tę Platformę wynieść na szczyty władzy, a on mógłby pewnie zrezygnować w 2023 roku z prezydentury Warszawy, bo myślę, że to ciąży mu i myślę, że ma świadomość, że to nie do tego jest stworzony. No a widać, że jakoś tak to opatrznościowo, a zarazem z powodów potężnych zaniedbań inwestycyjnych jego poprzedniczki, no tak to wygląda. Po prostu nowy kryzys wizerunkowy i ta nowa Solidarność, nawet jeśli będzie kiedyś aranżowana, no dopiero po naprawie pewnie tego wszystkiego, będzie już i opóźniona, i obciążona wizerunkowo, tak jak wizerunkowo znowuż jest obciążony sam lider tego pomysłu.
Dzisiejsza Rzeczpospolita informuje, powołując się na informacje prokuratury, że awaria kolektora doprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka nie była wynikiem celowego działania. Przypomina tę szokującą hipotezę o tym, że system odprowadzania ścieków w oczyszczalni Czajka mógł zostać uszkodzony na skutek sabotażu lub innego działania o charakterze terrorystycznym. To postawił Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie w zawiadomieniu do prokuratury.
Nie, no to próba obrony wizerunkowej, tak samo jak twierdzenie, że Lech Kaczyński jest winien tej inwestycji, ponieważ podpisał jakieś pierwsze dokumenty o tym, że ona w ogóle będzie miała miejsce. Przy czym problem nie jest taki, że ta inwestycja miała miejsce, tylko problem jest taki, jak ona została wykonana, z jakich materiałów rury zostały zrobione i wiemy, że one w sensie, i to wszyscy fachowcy mówili, że one w sensie fizycznym nie są w stanie wytrzymać tego ciśnienia. Wydano 4 miliardy złotych, a więc ogromne pieniądze, bodaj największe na taką inwestycję, jakie ktokolwiek wydał. A wynik tego jest po prostu słaby, no więc żeby nie było, że to zła inwestycja, źle zrobiona, źle wykonana, za co oczywiście odpowiedzialność ponoszą władze miejskie, a więc władze Platformy, bo przecież tam Platforma rządzi od wielu, wielu lat, no to trzeba szukać jakichś terrorystów, jakichś innych odpowiedzialnych. Trudno to znaleźć, no ale trzeba jakoś odbijać tę piłeczkę. To czysty moim zdaniem zabieg PR-owski.
Cezary Tomczyk, który był rzecznikiem rządu Ewy Kopacz, mówi dzisiaj, że nie wyobraża sobie, aby w czasach rządów PO wojsko wystawiało rachunek samorządom za likwidację skutków klęsk. To jest jakby jeden kierunek jego narracji. A drugi to taki, że wszyscy płacimy podatki, awaria nie dotyczy tylko Warszawy, ale wielu miast. No chodzi o to, żeby Warszawa jakby no nie musiała ponosić kosztów związanych z naprawą tejże oczyszczalni.
No, gdyby Warszawa była bardziej oszczędna i nie wydawała na różne organizacje ideologiczne pieniędzy, na różne pomysły, które poszukują w sensie rewolucji kulturowej, to może by wtedy rzeczywiście ta solidarność z Warszawą była większa. Natomiast no też pamiętajmy, że każde z miast ma swoje problemy. To nie jest tak, że w Polsce jest tylko Warszawa. Są miejscowości mniejsze, większe, są potrzeby, są inwestycje i teraz jeśli ktoś jest niegospodarny lub popełnia błąd lub wręcz doprowadza do katastrofy ekologicznej, no to musi ponieść za to konsekwencje. To są rzeczy i finansowe, to są rzeczy oczywiste. No,
bo jak rozumiem, jest różnica pana zdaniem między na przykład przejściem huraganu i zerwaniem dachów i różnego rodzaju innymi szkodami, które od czasu do czasu zdarzają się w poszczególnych gminach i wtedy wojsko pomaga i nie wystawia takiego rachunku, a tym, co się stało w Czajce.
Tutaj nie ma winy człowieka, a tam jest wina człowieka, czy ludzi, czy samorządów, w tym wypadku oczywiście władz, które tak, a nie inaczej pewne rzeczy nie wykonały. No, więc wyobraźmy sobie, że są gminy u nas, gdzie jeszcze nie ma kanalizacji, nie ma oczyszczalni ścieków i one mają nie robić tego, tylko, prawda, truć się i mieć problemy ekologiczne, ponieważ ktoś wydał 4 miliardy i to już źle wydał, źle zainwestował, no i teraz wszyscy się składajmy, nie róbmy tych inwestycji dla innych mieszkańców, ponieważ Rafał Trzaskowski nie był w stanie przez rok tej sytuacji naprawić, no bo przecież apelowano i mówiono, że katastrofa druga będzie tylko kwestią czasu, jeśli się nie zrobi na nowo tej nowej rury, bo te są już po prostu zrobione źle. No to są rzeczy, które oczywiście może ładnie brzmią, bądźmy solidarni, no ale bądźmy też odpowiedzialni.
Kto dzisiaj jest, panie profesorze, faktycznym przywódcą Platformy Obywatelskiej? Borys Budka, Rafał Trzaskowski czy ktoś inny?
No, chyba nie ma takiego w tej chwili jednego silnego przywódcy, no bo Borys Budka jest formalnym przywódcą. Klub parlamentarny jeszcze dzierży, ale być może już niedługo przestanie. Ale tak naprawdę ta władza Budki jest kwestionowana przez wiele czynników. Wydaje się, że nawet przez Tuska, który z boku podgrzewa pewną atmosferę buntu, niepokoju. Więc sumując to wszystko, można powiedzieć, że w Platformie nie ma silnego ośrodka władzy. Jest raczej walka o to przywództwo.
Grzegorz Schetyna zapytany o dwie kandydatury Tomasza Siemoniaka i Sławomira Neumanna, którzy mogliby zostać przewodniczącymi klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, mówi, że to są dwie świetne kandydatury. Sam nie zamierza kandydować.
No, nawet twierdzi, że obie nie wystartują, tylko bo są w jakiś sposób, chyba tak to definiuje Schetyna, z jego obozu, czy z nim związane, więc sam nie startuje, bo jest zbyt świeżo po swojej porażce kiedy musiał zrezygnować z szefostwa Platformy, natomiast na pewno Schetyna będzie chciał grę prowadzić, jeśli jeszcze nie sam, to za pośrednictwem swoich ludzi. Na pewno będzie chciał osłabić Borysa Budkę, bo ten przecież doprowadził do, między innymi on do tego, że Schetyna już nie rządzi w Platformie, więc sytuacja robi się ciekawa.
To spójrzmy na drugą stronę, bo tam też jest ciekawie. Trwają rozmowy koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. No i pytanie jest, kto kogo przeciągnie, bo chodzi o liczbę resortów, o miejsca oczywiście w ramach tych resortów dla reprezentacji poszczególnych ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, no ale także wypracowania programu. Pana zdaniem, kto tutaj okaże się, kto wygra może w tej układance?
Myślę, że pewnie dojdzie do jakiegoś kompromisu. Pytanie jest jakiego, no bo tak, z jednej strony rzeczywiście przewaga PiS-u nad koalicjantami jest duża w sensie poparcia, w sensie siły i tak dalej. Z drugiej strony ci koalicjanci mają posłów, którzy stanowią o większości parlamentarnej i to tak Solidarna Polska, jak i Porozumienie Gowina, więc w tym sensie przyspieszone wybory, gdyby się miała koalicja dostać, no oczywiście musiałyby doprowadzić do klęski wszystkich, więc nikt sobie na to nie powinien pozwolić. Zaś też no, wiadomo jest, że trzeba zreformować ten rząd, no bo jeśli on ma działać sprawnie, to taka liczba ministerstw i tych wiceministerstw no, nie daje takiej swobody działania. To jest zbyt wielkie. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście Solidarna Polska i Porozumienie otrzymają te dwa ministerstwa, które w tej chwili mają, czy rzeczywiście po jednym. I co w zamian? No to są takie już jakby przepychanki, czy też zmagania wewnętrzne. I oprócz tego, kto co dostanie, jest to pytanie, o czym ojciec mówi. Jaki program, jakie cele i jak to generalnie organizacyjnie będzie wyglądać, czy w sposób sprawny. Bo z jednej strony rzeczywiście należy redukować ministerstwa, z drugiej strony racjonalnie. Znaczy tak, żeby to było logiczne, czyli jeśli powiedzmy łączymy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Edukacji, to jest logiczne, bo jedno z drugim jest związane. No ale jakbyśmy na przykład wpadli na pomysł, żeby do tego dołączyć drogi czy budownictwo, no to już zaczyna się to rozjeżdżać. Więc w tym sensie trzeba spojrzeć na tę strukturę w sensie funkcjonalności dla państwa. Z drugiej strony, jakie cele, bo cele są oczywiście gospodarcze i to jest bardzo ważne, ale są też cele ideowe, zwłaszcza gdy mówimy o szkolnictwie wyższym czy też niższym i je też trzeba by było jasno dookreślić, bo jesteśmy w stanie wojny kulturowej, co jest rzeczą już na dotknięcie ręki.
A połączenie na przykład, bo gdzieś takie propozycje również padają, połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego. Czy pana zdaniem to dobry kierunek?
Nie, to dobre, bo to jedno z drugim jest związane. To znaczy w tym sensie mamy jakąś logikę. Było tak zresztą dawniej, że to jedna i druga dziedzina była w jednym ministerstwie. Tutaj nie widzę jakichś sprzeczności. Oczywiście wiemy o tym, że szkolnictwo wyższe jest nieco różne w stosunku do tego średniego czy podstawowego, no ale przecież te etapy wszystkie młodzież przechodzi, więc jedno z drugim jest powiązane. Od jakości liceów zależy jakość czy kandydatów na studia wyższe i tak dalej. Oczywiście jest też element ten naukowy, ale tu są rzeczy, które można spiąć w jedną całość i ja mówię nie tylko w sensie strukturalnym, ale również w sensie ideowym. gdzie mamy do czynienia z potężnym atakiem, szczególnie na uniwersytety i już trochę na szkolnictwo ideologii, trzeba uniwersytety, czyli naukę i szkoły przed ideologią bronić, a zdrową wiedzę promować.
To jak pan profesor powiedział A, to proszę powiedzieć i B, czy w takim razie Jarosław Gowin i jego comeback ewentualny na stanowisko ministra szkolnictwa wyższego i być może edukacji narodowej, to dobry pomysł?
No, szczególnie jeśli mówimy o szkolnictwie wyższym, to moim zdaniem tutaj ta reforma zwana konstytucją dla nauki, ona moim zdaniem nie jest właściwym ruchem, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę bardzo silne biurokratyzowanie jednak, moim zdaniem potęgujące się zbiurokratyzowanie całego procesu edukacji. Z drugiej strony ta punktoza, która przebrała już formułę kosmiczne, że wspomnę o związaniu polskiej humanistyki z publikacjami czy czasopismami międzynarodowymi, gdzie ideologia króluje i to ma być jakiś taki czynnik odniesienia, no to nie jest dobra rzecz. Jeśli wspomnimy o tych wszystkich wykorzystywanych narzędziach do tego, żeby dyscyplinować niepokornych, czy tutaj konserwatywnych profesorów, którzy gdzieś w przestrzeni publicznej krytykują ideologię LGBT i za to mają postępowania dyscyplinarne. Jeśli to wszystko zepniemy w jakąś całość, to o ile mówimy o potrzebie reformy, czy w różnych dziedzinach sądownictwa i tak dalej, no to tutaj nie widzę tego i absolutnie wydaje mi się, że tutaj są potrzebne raczej zmiany.
A pana zdaniem, tak na koniec, Jarosław Gowin jest bardziej zapatrzony w Jarosława Kaczyńskiego czy w Zbigniewa Ziobro? Jarosław Kaczyński nie jest w rządzie, Zbigniew Ziobro jest w rządzie.
A to nie, to tam myślę, że bardziej interesy są poszczególnych bytów, poszczególnych partii brane pod uwagę, a nie zapatrzenia, bo to się może zmieniać w zależności od tego, jak idą interesy partyjne, a nie sympatie takie czysto emocjonalne.
Bo gdyby to było jedno ministerstwo, to Jadwiga Emilewicz już pełni funkcję ministra.
No, to jest prawda, no i to całkiem sobie jest, wedle opinii wielu, nieźle radzi, więc no trudno powiedzieć, to są wewnętrzne układanki. Z jednej strony pewnie wielu chce, żeby Gowin wrócił do rządu, z drugiej strony w samej też jego partii pewnie są opory z tym związane. No zobaczymy, jak to wyjdzie na samym końcu.
Zobaczymy. Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.